Supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Jest z nami Martyna Grandeberg-Buczkowska. Witaj.
Cześć, witam wszystkich.
I to jest teraz mała zagadka, ponieważ ty jesteś prekursorką wielu dyscyplin, można powiedzieć, w tym kraju, ale pod takim kątem, że potrafisz tak wytrenować swoje zawodniczki, no, że przywozisz medale z całego świata do Kalisza.
Miło słyszeć takie słowa. Znaczy, prekursorem czuję się w moim mieście rodzinnym. Faktycznie jestem z Kalisza. I tutaj rozwijam tą moją dyscyplinę, czyli aerial hoop. Dla niewtajemniczonych jest to akrobatyka powietrzna. To są typowo koła taśmy, to są aerial silki i tam jest kilka odłamów. Ja głównie zajmuję się aerial hoop, to jest taka moja, że tak powiem, dziedzina i tutaj się na tym skupiłam. Czyli to jest to koło akrobatyczne, które teraz widzimy. Myślę, że część osób może kojarzyć, bo się zdążyło zrobić dość popularne, jeżeli chodzi o programy typu Mam Talent i inne tego typu, więc nie ukrywam, że troszkę nam to pomogło jakby też w promocji w ogóle całego sportu.
Jeszcze chciałabym nawiązać do tej dyscypliny, przez którą do ciebie trafiłam. Chodzi o
pole dance. Tak, to w ogóle była dyscyplina, nazwijmy to, taka moja macierzysta. Teraz w sumie tak liczę, będzie mijało 10 lat w sumie odkąd.
Wtedy to nie było takie modne.
Nie było. To były jakieś takie początki. Także mija 10 lat, odkąd w sumie gdzieś tam na te zajęcia się zapisałam. 8 lat, odkąd jestem czynnym trenerem, aczkolwiek od 2 lat już zajęć z pole dance'u nie prowadzę, bo typowo przerzuciłam się na aerial hoop. Także tak, na początku dojeżdżałam do miasta, które sąsiadowało 20 kilometrów, żeby w ogóle jeździć na treningi. Później
mówię, do jakiego miasta dojeżdżałaś?
Do Ostrowa Wielkopolskiego. Tak, tam było moje takie macierzyste studio. Mówię, 2 razy w tygodniu faktycznie gdzieś tam dojeżdżałam na treningi. Po roku dostałam propozycję, czy bym nie zrobiła jakichś właśnie papierów trenerskich, dokumentów. Wtedy nie czułam, że to jest jeszcze ten moment. I pamiętam, że bardzo długo zwlekałam, więc dopiero po 2 latach faktycznie się zdecydowałam. Zrobiłam wszystkie potrzebne dokumenty, certyfikaty. No i zaczęłam prowadzić swoje pierwsze grupy wtedy z pole dance'u.
Opowiadaj o tych wszystkich nagrodach, bo jest ich mnóstwo. Właściwie mam wrażenie, że gdzie nie wyjedziesz, stamtąd przywozisz medale ze swoimi zawodniczkami.
Ja mam wrażenie, że to jest jakieś szaleństwo, co się dzieje w ogóle dookoła, bo ja tak zaczęłam to analizować w ogóle jakby jadąc do ciebie. I pierwszy wyjazd, jakikolwiek miałyśmy, jeżeli chodzi o zawody, to była końcówka 2023. I to była w ogóle taka myśl pod tytułem, spróbujmy, zobaczmy jak to jest. A z tymi zawodami jest tak, że my nie mamy, nie wiem, zawodów miejscowych, miastowych, wielkopolskich, tylko my na dzień dobry musimy jechać już na zawody ogólnopolskie, więc zderzyć się po prostu z całą śmietanką Polski. Wiadomo, że są podzielone wtedy na segregację pod względem wieku, umiejętności, kategorii, ale no mimo wszystko to był taki pierwszy rzut, spróbujmy i zobaczmy, jak wypadamy na tle Polski. I byłam wtedy bardzo mocno zaskoczona i pamiętam, że był taki pierwszy pstryczek w głowie, który mi powiedział, ej, chyba idziesz w dobrym kierunku.
Chyba dobrze to robisz. Chyba to dobrze. Te pierwsze zawody, to jaka to była nagroda od razu?
Bo wtedy pojechałyśmy w 3 jakieś tam choreografie i wtedy jedna mi stanęła na podium, zdobywając srebro. Ale dla mnie wtedy to było mega duże wyróżnienie, że to, co robię na tle Polski, jakby jest okej. I możemy faktycznie próbować. Zastanawiam się, co by było, gdyby faktycznie tego medalu wtedy nie było, bo zastanawiam się, czy nie trwałoby to zdecydowanie dłużej, ale wtedy taki
apetyt... Brałaś wiatr w skrzydła.
Tak, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Teraz już masz mistrzynię świata pod swoimi skrzydłami.
Tak.
Czym te mistrzynie?
Teraz tak, ten 2023, mówię, pierwsze takie zawody, no i wtedy 2024 przejeździłyśmy cały sezon, faktycznie trochę wtedy tego było i tam nałapałyśmy różnych kwalifikacji, które dały nam możliwość startów na takich międzynarodowych zawodach. No i zaczęło się, dokładnie pamiętam, tu już mamy rok 2025, styczeń. To jest Puchar Świata w Bolonii i to są kwalifikacje, które tak naprawdę są podsumowaniem roku startowego 2024, ale odbywały się akurat w styczniu, po prostu tam było przesunięcie czasowe. I ja pamiętam, jak z dziewczynami rozmawiałam, że słuchajcie, my tam jedziemy po prostu zobaczyć, jak to jest.
Dla zabawy?
Tak, znaczy trochę nie dla zabawy, ale dla doświadczenia. Na pewno bez presji, bez jakichś nie wiadomo jakich oczekiwań. Jedźmy, sprawdźmy, zobaczmy, gdzie jesteśmy na tle międzynarodowym. Bo ja trenuję dzieci. Ja w ogóle się świetnie czuję z dziećmi i uważam, że w ogóle chłonę od nich tą dziecięcą energię. Ja najmłodsza wtedy miała 8 lat, bo to były 8-latki do wtedy chyba 14-15
roku
życia.
Czyli nie robiłaś im takiej presji, że idziemy
po medale? Absolutnie, w ogóle to nie. Mnóstwo rozmów, to faktycznie mnóstwo rozmów właśnie, żeby ta presja ich nie przygniotła. Ja im tłumaczyłam, że jedziemy po prostu na zawody, takie jak tutaj w Polsce, czy to pole, czy nie wiem, czy rokietnica, czy jakieś Dresdenko, czy inne zawody, tylko te są po prostu we Włoszech. I jakby tu się nic nie zmienia, oprócz tego, że zamiast samochodem lecimy samolotem i tak dalej, więc bardzo, bardzo im to tłumaczyłam, żeby nie narzuciły sobie totalnie niepotrzebnej presji, bo uważam, że przede wszystkim ja nie chcę robić z nich robotów, to jest w ogóle ostatnia rzecz, którą mam w głowie. Przede wszystkim chciałam, żeby się tym cieszyły, żeby doświadczały, żeby to było dla nich coś nowego i dla mnie też faktycznie było coś nowego. I pamiętam dokładnie, jak założyłam wtedy dres polski z tym orzełkiem na piersi. To w ogóle dla mnie to było spełnienie marzeń z dzieciństwa. Faktem jest z roli zawodnika, a trenera, ale bardzo, bardzo dużo mi to wtedy dało. Mówię, takie odhaczone marzenie. I pojechałyśmy i wróciłyśmy wtedy z medalami. To w ogóle dla mnie była totalna abstrakcja. Dziewczyny, które startowały wtedy w duecie w kategorii do lat 18, gdzie jedna z nich miała lat wtedy chyba 12 czy 13, bo po prostu startowała ze starszą koleżanką, która miała 14 i jej podciągnęli do kategorii do lat 18, przywiozły złoto z tamtych zawodów. Także dla mnie w tamtym momencie totalna abstrakcja, łzy szczęścia, to było bardzo emocjonalne. Ja myślę, że dziewczyny będą to pamiętały do końca życia i ja też. I przywiozłyśmy jeszcze srebro w solówce z tamtych zawodów, które wtedy właśnie zdobyła nasza najmłodsza wtedy zawodniczka. Kurczę, to mówię nawet mi teraz, jakby ciężko słowami gdzieś to ująć, bo to było przekroczenie w ogóle jakichś marzeń. Ja chyba nawet nie myślałam o tym tam jadąc.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Piszesz sama o sobie. Całe życie było i jest związane z różnymi dyscyplinami sportowymi. Od lekkiej atletyki przez siatkówkę, jazdę konną, kalistenikę, aż po pole dance, który zaczęłaś trenować w tym 2016 roku. Mm-hmm. Ale jak to było? Czy jak byłaś tą małą Martyną w szkole, to zawsze byłaś uzdolniona i wiedziałaś, że chcesz iść w kierunku sportu?
Tak.
To czemu nie poszłaś w lekko atletykę?
Ale ja poszłam. Powiem ci szczerze, moja historia jest taka, że ja wyróżniałam się bardzo mocno na tle sportowym i teraz z perspektywy tego, jak jestem dorosła, to o tym wiem. Wcześniej chyba zapomniał mi ktoś o tym powiedzieć. W sensie...
Ale chodziłaś do szkół sportowych?
Tak, ja chodziłam, trenowałam w siatkówkę gdzieś tam, później faktycznie, to była taka pierwsza miłość, później zmieniłam. Ja się nie odnajdywałam w dyscyplinach zespołowych. Ja bardzo indywidualnie. Ja lubiłam, jak wszystko zależy ode mnie, a nie, że ktoś się, nie wiem, nie przygotował, a ja teraz ponoszę tego konsekwencje. Więc wybrałam wtedy lekką atletykę, byłam sprinterką, biegałam na 100-200 metrów, 300, skakałam też w dal.
To i nie takie... chciałaś dalej iść w tym kierunku?
Chciałam, ale no moje życie się tak potoczyło i takie losy wyszły, że ja byłam też mocno charakterna. I chyba wtedy zabrakło mi pokory w pewnym momencie, bo... No mogę głośno powiedzieć, pokłóciłam się z moim trenerem, obróciłam się na pięcie i nie wróciłam już wtedy do lekkiej atletyki.
Pożegnałaś swoje marzenia wtedy?
To był ciężki okres. Nie umiałam się odnaleźć bez sportu, bo z tego jak jeździłam po szkole praktycznie 4 razy w tygodniu na koniec miasta, na stadion, tam było moje życie. To jak w szkole to tak się śmiałam, że chodziłam, wiadomo, odbębnić, ale... Ja tam nie czułam się tak związana jak ze znajomymi, którzy byli gdzieś w tym sporcie, w tej lekkiej atletyce. Więc tamten moment był dla mnie ciężki z kilku względów. Ja po prostu się zgubiłam. Ja nie wiedziałam, co ja mam dalej robić z czasem wolnym, bo to wszystko było takie zaprogramowane wcześniej. A tu nagle masz mnóstwo czasu wolnego.
A nie myślałaś o tym, żeby przeprosić i wrócić?
Nie wiem. Ciężko mi teraz wrócić, co ja miałam wtedy w głowie, bo ja wtedy, to był czas jeszcze przed liceum. Więc no to tak się moje drogi potoczyły.
No to i... jak potem się odnalazłaś w tym tańcu?
Ojejku, ja wtedy właśnie i jakaś jazda konna i coś, i szukałam, i długo, długo gdzieś nie mogłam trafić czegoś, co gdzieś tam, że tak powiem, moje serduszko wypełni w 100%.
Ale przechodziło ci na przykład przez myśl, że kompletnie się przebranżowisz? Bo nie
znaczy
wiem.
Ja pracowałam. To nie jest tak, że to wszystko usiane sielanką i w ogóle, bo ja pracowałam w biurze bardzo długo. Znaczy, ja w ogóle prywatnie mam 2 dzieci, więc dla mnie było w ogóle w pewnym momencie ważne to, żeby być w domu dla nich. Więc ja na kilka dobrych lat później zrezygnowałam z siebie, jakby z moich gdzieś tam marzeń dla nich, bo chciałam być w domu, chciałam być dobrą mamą.
Nie uprawiałaś wtedy sportu w ogóle?
Chodziłam na zajęcia jakieś tam dodatkowe popołudniami, ale nie byłam instruktorem, nie byłam trenerem. No i później faktycznie, jak mój młodszy syn się urodził i miał 5 roku, to się okazało, że się otworzyło właśnie studio pole dance'u w Ostrowie. I mówię, dobra, to jest ten znak. Więc tak naprawdę cała ta moja ścieżka, taka bardziej zawodowa, gdzie ja przyszłam na drugą stronę zawodnika na trenera, to było już po urodzeniu moich dwójki dzieci, także już byłam dorosłą, dojrzałą kobietą. Ten pole dance, on mi zawsze w głowie siedział. Nigdy nie miałam z nim styczności, ale jak gdzieś go widziałam, to czułam.
To jest bardzo trudne.
Jest bardzo trudno. Ja wiem, że on jest bardzo niedoceniany i też wiem, że ma bardzo dużo takich...
negatywnych konotacji, czy negatywnych skojarzeń może.
Bardzo dużo, ale on też ma bardzo dużo takich gałęzi, o których ludzie sobie też nie zdają sprawy, bo ja na przykład bardzo mocno się spełniałam w tej roli takiej siłowo-akrobatycznej, jeżeli chodzi o pole dance. Wiem, że są te sensualne, seksualne i jak najbardziej one też są i istnieją i nie będę udawała, że ich nie ma, ale mnie bardziej gdzieś ta strona taka właśnie sportowa. Akrobatyczna, mhm. siłowa, sportowa bardzo ciągnęła, więc ja
no
się tam realizowałam.
No to jak z tej lekkiej atletyki jednak miałaś...
No moje ciało było dość mocno przygotowane siłowo pod to.
A ręce? Przecież ręce muszą być niesamowite
mocne.
Ja
ręce mam
przy tym
silne.
Tańcu.
To tutaj okay. to akurat mój, że tak powiem, tutaj atut, jeżeli chodzi o silne ręce. Ja miałam większy problem z rozciągnięciem. Tak, to była moja kula u nogi, odkąd pamiętam. Ja nigdy nie byłam dzieckiem rozciągniętym, więc tak naprawdę rozciągać się zaczęłam już jako no, dorosła kobieta, ale no, da się. Nie osiągnę spektakularnych już teraz, że tak powiem, zakresów, jak mają dziewczyny, które trenują nawet w tym momencie pod moim okiem. Ale to, co mam, jest, uważam, i tak dość mocno wypracowane na ten wiek, w którym zaczęłam.
Ale zaczęłaś kompletnie od hobby? Czyli najpierw chodziłaś sobie tam tak...
Mówimy o pole dance'ie?
Mm-hmm,
tak, dokładnie. Pierwsze 2 lata totalnie dla siebie. Dla zabawy, dla... Może nie tyle, co ucieczki z domu, ale dla znalezienia trochę czasu dla siebie.
I ujścia tej energii sportowej.
Tak, no bo to zawsze tam drzymało. Ja zawsze byłam nadpobudliwa. Moja mama zawsze się śmiała, że sąsiadki potrafiły pukać do niej do mieszkania i mówić, a pani widzi, co tam Martyna robi na drągu? A wtedy moja mama odpowiadała, no jak się nie podoba, to trzeba nie patrzeć. No, bo ja tak, robiłam takie dość wtedy już spektakularne rzeczy, jak na mój wiek. No nie wszyscy byli na to gotowi.
Jesteś z Kalisza?
Tak, ja jestem rodzona w Kaliszu.
Nie myślałaś nigdy o tym, żeby się przeprowadzić na przykład do Poznania?
Ojejku, myślałam. Myślałam, ale powiem szczerze, że ja właśnie miałam taki okres, że ja chyba bardzo mocno starałam samej sobie udowodnić, że ja potrafię coś więcej niż w sport. I stwierdziłam, że będę studiować teraz kierunek, który jest w ogóle niezwiązany z sportem.
Jaki?
Z wykształcenia jestem inżynierem ochrony środowiska. Po co mi to było, nie wiem, chyba sobie udowodnić, żeby potem wrócić do tego sportu.
No ale coś cię musiało chyba kręcić w tym kierunku,
tak,
czy nie?
Tak, no była biologia, było tam też, mm-hmm. też jakby najbardziej gdzieś tam lubiłam, ale ja wiem, że w pewnym momencie jakby zrobiłam ten kierunek, żeby go po prostu skończyć. Magisterki już wtedy nie zrobiłam w tym kierunku. No i nie ukrywam, że w międzyczasie tych studiów urodziłam dziecko, pierwszego syna. No więc też wyjazd jakikolwiek później na studia, czy na, no już był, nazwijmy to, mniej realny i zostałam w mieście.
Dzisiaj jesteś szefem własnej szkoły.
Tak.
Z Kalisza.
Prowadzimy to tak naprawdę w trójkę, więc nie, że jestem sama, absolutnie.
Współszefową.
Tak,
jesteś.
Ja tam nawet dołączyłam, bo to było tak, że to Dominika założyła studio razem z aktualnie teraz swoim już mężem Karolem. Ja dołączyłam do nich w trakcie, jako ta trzecia osoba i tak sobie teraz razem to studio prowadzimy. I uważam, że naprawdę z dobrym skutkiem, bo mamy duże studio, jest naprawdę dużo chętnych i myślę, że dajemy dość duże możliwości dzieciom z naszego miasta. Gdzie ja pamiętam, jak byłam w sensie małym dzieckiem, no miałam jakieś tam marzenia o gimnastyce, akrobatyce. Niestety, że tak powiem, w Kaliszu tego nie było, więc cieszę się, że w tym momencie tym dzieciakom możemy to po prostu dać i spełniać ich marzenia.
No właśnie o to chciałam się zapytać, bo tak z jednej strony mówisz, że nie było tego w Kaliszu, ale pytanie też z drugiej, takie biznesowe jest takie, czy to było potrzebne?
Myślę, że było.
Ale jest. Nie bałaś się tego?
Kurczę, kto się nie boi? Ja pracowałam na etacie, a po południu prowadziłam zajęcia. Potem tak naprawdę ten etat musiałam w pewnym momencie
co
rzucić.
Co robiłaś na etacie?
Tak, ja pracowałam w biurze, robiłam różne przetargi dla szpitali, dla głównie straży pożarnej, bo pracowałam w ogóle w sklepie z armaturą strażacką. Ale to był bardzo fajny okres, ja go bardzo dobrze wspominam, bo mówię dużo fajnych...
Jak ty z taką energią i z tym, jak ty sama mówisz ADHD, usiedziałaś
8 godzin. Ale ja mam ADHD zdiagnozowane.
Naprawdę? I tak. 8 godzin w takim razie za biurkiem, przy komputerze i przetargi. Ciężkie rzeczy to są.
Bo ja potrafię wpadać w hiperfokus i czasami jest to wadą, a czasami jest zaletą, w zależności jakby od kontekstu. Więc tak, wtedy wpadałam w taki hiperfokus na zasadzie, że faktycznie robiłam te przetargi tak, że tak. No, ale bardzo
nie
dobrze.
Miałaś sobie równych.
Myślę, że pewnie trzeba by zatrudnić 2 osoby na moje stanowisko i wtedy pewnie zrobiłby tą samą robotę. Tak to pamiętam przynajmniej. Ale mówię, ja tam bardzo, bardzo dobrze się czułam i odnalazłam, ale w pewnym momencie poczułam, że ja chcę coś więcej. Bałam się, że po prostu utknę w biurze i nie spróbuję czegoś, na czym mi naprawdę zależało. Ten krok
ale
był strasznie ciężki.
Przeszło ci przez myśl, że możesz osiągać takie wyniki, czy po prostu chciałaś się poświęcić bardziej byciu instruktorem?
Ja chciałam robić to, co sprawia mi frajdę. I się po prostu w czymś czuć, realizować. Ja w ogóle nie myślałam na tamten moment, że my będziemy jeździć na zawody. To w ogóle było abstrakcyjne. Ja mam taką misję w mojej głowie, którą, że tak powiem, ona jest chyba ze mną od początku, że ja bym chciała zasiewać ziarenko. Taką miłość do sportu tym dzieciom. I dla mnie jest nieważne, czy one ze mną, znaczy ważne, nieważne. No fajnie, jakby ze mną zostały, ale wiadomo, że gdzieś tam gusta się zmieniają, potrzeby się zmieniają tych dzieci. Więc ja bym po prostu chciała, żeby ten sport szedł z nimi przez życie, bo wiem, ile on daje dobrych rzeczy. I mówię, moją taką misją jest w każdym tym dziecku, które do mnie trafi, zasiać takie ziarenko, żeby tam ta miłość do sportu po prostu w nim kiełkowała.
Dlatego nie wybierasz tej presji takiej i nie jesteś właśnie tak mocno sfokusowana na te wyniki, na osiąganie, zdobywanie medali?
Dla mnie w ogóle inne rzeczy są ważne. Te medale są super, one są wisienką na torcie i naprawdę motywują do pracy, ale to w tym wszystkim tak naprawdę nie jest najważniejsze. Ja bym chciała wypuścić dzieci, czy potem nastolatki, czy może, nie wiem, osoby dorosłe, nie wiem, do którego momentu ze mną ta sekcja zostanie, jako po prostu fajnych, wartościowych ludzi, którzy sobie potrafią radzić ze stresem, którzy wyciągnęli z tego sportu tyle, ile mogli i nadal go kochają, a nie, że tylko w momencie, kiedy już nie muszą jeździć, to po prostu rzucają wszystko i do niego nie wracają. Dla mnie mega ważne jest zdrowie psychiczne tak naprawdę tej całej sekcji, tych dzieciaków, które prowadzę. Nie wyobrażam sobie wywierać presji takiej, żeby one to przeżywały i miały później, nie wiem, problemy jakieś z tego powodu, ale też jakby to jest druga strona, w której gdzieś tam się spełniam, bo teraz aktualnie robię studia podyplomowe właśnie z psychologii sportu dzieci i młodzieży, bo jak najbardziej chcę im pomóc z tej mentalnej strony, czyli właśnie jak je przygotować do tych zawodów, jak je, nie wiem, ułożyć, żeby one po prostu ten stres potrafiły w sobie na tyle przetrawić, żeby miały nad nim kontrolę, żeby to po prostu ich właśnie nie zamykało, nie zgniatało, tylko wręcz przeciwnie, żeby te sukcesy i te możliwości w ogóle występów dawały wiatru w skrzydła.
Chcesz być zupełnie innym trenerem niż ten, z którym się pokłóciłaś w szkole podstawowej?
Wiesz co, ja tego aż tak wtedy nie pamiętam. Raczej pamiętam, że to był gdzieś brak zaangażowania chyba, ale to mówię, nie będę tego absolutnie gdzieś tam rozdrapywać, bo to mogła być dana sytuacja, dany moment. Ja mówię, to było dawno, więc w ogóle do tego nie wracam. I ja przede wszystkim uważam, że jeżeli coś robimy, to powinniśmy to robić na 100%. To jest moja wada i zaleta, bo ja jak w coś wpadam, to wpadam na maksa, tylko wtedy, że tak powiem, no cierpią inne odnogi gdzieś tam mojego życia, więc najgorzej u mnie to jest wypośrodkować.
Jak się czujesz, jak teraz czytasz na przykład różnego rodzaju portale, też sportowe, ogólnopolskie i czytasz, że ośrodek Kaliski jest polską taką siłą, jeśli chodzi o te sporty akrobatyczne?
Powiem tak, dużo właśnie gdzieś tam ostatnio o nas piszą, tych sukcesów się zrobiło sporo, bo no oprócz tej sekcji arialowej, bo tak wspomniałam o tym Pucharze Świata, później tak naprawdę pojechaliśmy na międzynarodowe zawody do Ostrawy, gdzie też zdobyliśmy fajne gdzieś tam miejsca. Później okazało się, że byliśmy na Mistrzostwa Polski, takie federacyjne, gdzie też dziewczyny stanęły na podium, co dało nam kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, więc poleciałyśmy jeszcze w tym samym roku do Cesenatico, gdzie też właśnie zdobyłyśmy wicemistrzostwo świata.
Byłyście
wtedy
gdzieś, gdzie czegoś nie zdobyłyście?
Ja odpukam teraz. Gdzieś poszukam czegoś niemalowanego. Nie zdarzyło mi się pojechać na zawody i wrócić bez medalu. A mam małą grupę dziewczynek, bo jeździmy w 5, 7, 8 dzieci, więc zawsze jakiś medal z nami wraca. Aczkolwiek myślałam, że Cesenatico będzie pierwszym, gdzie wrócimy bez niczego, a tu się okazało, że wyrwałyśmy wicemistrzostwo świata. I to takie z federacji, więc to jest taki chyba najpotężniejszy w tym momencie, gdzieś tam pod względem takiej wagi medal. No i później jeszcze miałyśmy w tym samym roku Bolonię, po raz kolejny Puchar Świata, tylko to już było podsumowanie 2025 roku, no i tam się w ogóle worek medali wysypał. Rok po prostu taki chyba, którego nie zapomnę.
No to na co ty masz teraz apetyt, jak już pozdobywałaś te wszystkie medale?
A ja sobie zawsze wyznaczam jakieś cele. Znaczy ja muszę, jadąc na zawody, muszę mieć jakiś w głowie plan albo co chcę osiągnąć. I czasami on się nie wiąże w ogóle właśnie z tą strefą medalową. Czasami na przykład wiąże się z tym na przykład właśnie, jakim jestem trenerem. Czyli, nie wiem, mam dziewczynkę, która gdzieś tam, widzę, że sobie gdzieś nie radzi emocjonalnie ostatnio, gdzieś ją zjada i tak dalej. I na przykład dla mnie ważne jest to, żeby ona po swoim występie przyszła do mnie i powiedziała, że dałam radę, nie? Proszę pani, dałam radę. I na przykład miałam tak ostatnio właśnie na poprzednich zawodach, że z takiego gdzieś tam dołka emocjonalnego, gdzie już mieliśmy się praktycznie poddać i mówię, mnóstwo rozmów, ciągnięcia do góry i ona nagle przychodzi i mówi, ale pani dziękuję, nie? Naprawdę dała mi pani tą moc i...
A pamiętasz taki ten jeden moment, jeśli chodzi o twoją karierę zawodową, w którym dotarło do ciebie w jakiejś sytuacji, że jesteś urodzonym trenerem, że masz do tego niesamowity talent?
Nie, ja chyba tego sobie nie myślę. I jakby ja wiem, ale ja chyba nie mam takiego myślenia. Ja cały czas uważam, że ja mogę być lepsza, że ja się naprawdę mogę gdzieś tam lepiej dokształcić, czy właśnie pod tym względem zdrowia psychicznego, czy pod względem prowadzenia zajęć, czy pod względem rozłożenia sezonu.
Ale musisz mieć jakąś intuicję taką, no bo zobacz, dopiero zaczęłaś teraz te studia podyplomowe.
Tak,
nie? Jakby nie jesteś po AWF-ie, no musisz mieć w sobie tą żyłkę, że prowadzisz swoją drużynę, swoje dziewczyny po medale. No nie możesz tego jakby, nie możesz
udawać, ja w ogóle tego nie neguję i nie udaję, że tego nie ma i nie istnieje, bo ja uważam, że tak, to się fajnie chyba zgrało w czasie, że ja zawsze chcąc być w sporcie, widziałam się w roli zawodnika, a tu się okazało, że ta droga chyba była w ogóle gdzie indziej, że ja jestem w sporcie, ale ze strony trenera.
A nie powodowało to u ciebie też trochę takiego bólu, że ja chciałam być po tamtej stronie jednak?
No jakby to powiedzieć, ja jeszcze jestem młoda. Także ja wiem, że pewnie coś... I nie wiem, czy w tym sporcie. W sensie ja siebie widzę typowo, bo jakby znam ograniczenia swojego ciała. Ale myślę, że coś kiedyś wykombinuję, żeby tak jeszcze odhaczyć coś do siebie. Nie?
Jakiś medal, tak? Sobie powiesić swój własny osobisty?
Swój własny osobisty. Tak. No i gdzieś tam z tyłu głowy wiem, że mam, żebym pewnie chciała jeszcze kiedyś założyć.
W jakim sporcie?
Nie wiem.
Aha.
Nie, no to na razie jestem tu, w tym momencie. Co będzie dalej? Ja wiem, że życie jest tak zaskakujące i tak kolorowe, że ja się w tym momencie nie szukam sportu na siłę. Ja wiem, że jak będzie miało przyjść, to przyjdzie sam.
Curling na przykład.
Nie, aż tak nie.
Jakiś statyczny.
O wspinaczce jakieś myślałam, ale to zobaczymy. Na razie mówię. Wiem, że przyjdzie taki moment, kiedy pewnie pomyślę bardziej o sobie niż o dziewczynach teraz aktualnie, ale tutaj mówię, w tym momencie to totalnie jest na nich fokus, na ich rozwój. Chcę im układać sezon, żeby to wszystko przeszło bez kontuzji, bez... No też się kształca jakby w tym kierunku.
A powiedz mi
czas.
Właśnie, kontuzje w tym sporcie są bardzo poważne i bardzo niebezpieczne, bo wydaje się, że to jest mocno kontuzjogenny sport.
Znaczy
i te koła, i rurka, i jakby te wszystkie rzeczy akrobatyczne, które wykonujecie ileś metrów, centymetrów nad ziemią, to tam, wiesz, trąci trochę bardzo poważnym urazem albo bólem przynajmniej.
No jak się ogląda z boku, to pewnie trąci. Jest to kontuzjogenny sport, aczkolwiek nie jest to tak, że nie da się tego uniknąć. Znowu odpukać. Nic się takiego nie działo u nas. Ja myślę, że to jest kwestia też właśnie przygotowania, jakie dziewczyny dostają, bo to nie jest tylko tak, że one chodzą na koło i uprawiają aerial hoop, bo z tego by nic nie było. Ta szkoła, którą gdzieś tam właśnie stworzyłam z Dominiką i z Karolem, ma w sobie to, że my ich rozwijamy tak ogólnie. Czyli dziewczyny mają i zajęcia z tańca, z koła, z akrobatyki, z wzmacniania, ze stretchingu, więc tak naprawdę każda gdzieś tam sfera jest na tyle rozbudowana, że właśnie te kontuzje się pojawiają rzadko. Bo staramy się o nie dbać po prostu jak najlepiej.
I coaching jest... jeszcze gdzieś tam jest, tak? Czyli co, dbanie o tę sferę taką psychiczną.
Tak, to mówię. To ja to lubię i to faktycznie się śmiałam, że nie wiem, kiedyś chyba powiedziałam to właśnie na głos, że nie wiem, czy to dobrze robię, ale ja mówię, że z nimi dużo rozmawiam i właśnie wtedy taka jedna z dziewczyn się do mnie odezwała, bo siedziała naprzeciwko, patrzy się na mnie, mówi, dobrze to pani robi. To chyba było najlepsze gdzieś tam docenienie faktycznie i utwierdzenie w tym, że to jest dobry kierunek, że do nich trafiam.
Co jest twoją supermocą?
Co jest moją supermocą? Ja myślę, że się odnajduję w różnych dziwnych, krytycznych sytuacjach z zimną krwią. Ja nie panikuję, mam nerwy na wodzy, więc jestem w stanie działać, nie ponoszę, jakby emocje mną nie targają w danym momencie, ja potem to muszę przeżyć. Ale w danym momencie, kiedy się dzieje jakaś awaria, czy cokolwiek, co wymaga szybkiego działania, to ja wtedy jestem. Ja jestem ta, co gasi pożary.
Jesteś strażakiem.
Tak, trochę.
Dzisiaj byś zmieniła jakąkolwiek ścieżkę w swoim życiu?
Myślę, że zmieniłabym studia i nie udawała i nie szukała na siłę czegoś, co tak naprawdę, ja mam poczucie, że i tak byłam skazana na ten sport, a próbowałam na siłę sobie udowodnić. Nie wiem dlaczego, ale no tak wyszło. Więc myślę, że zmieniłabym na pewno studia, pewnie bym poszła na AWF, kształciła się bardziej gdzieś tam w tym kierunku. A z drugiej strony, tak myślałam o tym, bo ja już to analizowałam kilkukrotnie, ja się zastanawiam, czy to by w ogóle tej drogi nie zmieniło. Może ja bym miała inne podejście, bardziej właśnie, bardziej szablonowe, bardziej ułożone, że ta moja taka właśnie czasami podejście moje, po prostu intuicyjne, by wtedy może nie zagrało, bo byłabym tego oduczona, więc ja uważam, że to wszystko się zawsze dzieje po coś. Dla mnie najgorsze w tej pracy i w byciu trenerem jest połączenie tego życia zawodowego z rodzinnym. I tutaj cieszę się, że mam na tyle wyrozumiałego męża, który też w sumie uprawia sport, więc jakby wiesz, z czym to się je. No ale mam tą dwójkę chłopców na pokładzie, którzy są naprawdę mega wyrozumiali. Ale to było bardzo dużo długich rozmów, dlaczego tak jest i dlaczego mamy nie ma teraz na tydzień, albo dlaczego mama teraz znowu nie będzie na weekend i dlaczego znowu. I także mówię, to jest bardzo duża ich dojrzałość i wyrozumiałość i ja wtedy wiem, że ze spokojną głową mogę wyjechać i nie zostawiam tutaj czegoś rozgrzebanego. Aczkolwiek chyba najtrudniej jest w momencie, kiedy oni sami mają zawody.
Też trenują?
Oni trenują piłkę nożną. I chyba najgorzej właśnie z momencie, kiedy oni mają jakieś ważne turnieje, a ja jestem na drugim końcu Polski z innymi dziećmi. I to wtedy gdzieś tam było najgorzej przetłumaczyć, dlaczego jakby z tymi dziećmi, a nie z tamtymi. No ale teraz już wiedzą na tyle, że to jest moja praca, że jakby nie jestem w stanie tego, nie wiem, przełożyć, inaczej poukładać i tylko jak jestem w domu i mam możliwość, no to wtedy wszystkie treningi i sparingi i wyjazdy i to wtedy, mówię, stoję, moknę, patrzę i jestem, nie? Wiedzą, że jak jestem w domu, to wtedy po prostu jestem z nimi.
Masz takie momenty, że patrzysz w lustro i mówisz sobie, super robotę zrobiłaś.
A mam. Uczę się doceniać samą siebie, właśnie nie negować tego, co robię, doceniać i tak, mam czasami takie, że patrzę w lustro i mówię, kurczę, no kawał dobrej roboty Martyna zrobiłaś, fajnie, tak jakby w dobrą stronę chyba idziesz, mówię, ciekawe, co będzie dalej.
Czyli ty jeszcze nie uważasz, że to już jest
nie,
szczyt szczytów?
Nie, ja uważam, że my zaczynamy tak naprawdę. Ja wiem, że my zaczynamy w ogóle.
Zaczęliście od wysokiego.
My zaczęliśmy wysoko, więc teraz może nie jest tyle presja, co wyzwanie. Bardziej ja sobie to stawiam w roli wyzwania, żeby to gdzieś tam utrzymać na poziomie, bo nie wiem, czy jestem, a czy pewnie jestem, ale no mówię, jak to będzie faktycznie, co można jeszcze więcej? Bo ja się tutaj zastanawiam. Ja pamiętam, jak kiedyś myślałam, Boże, jak my zdobędziemy jakiś puchar na mistrzostwach, albo
Polski.
Zdobędziemy tak, Polski, albo w ogóle świat. Jezu, to co to będzie? Jakby co już wtedy można więcej? A tu bęk, praktycznie pierwszy rok gdzieś jeżdżenia na zawody i dzień dobry mamy. I teraz się trzeba zastanowić, co dalej. Ale w ogóle uważam, że to studio, które prowadzimy, bo mówię, sekcja aerialowa jest sekcja taneczna, więc dziewczyny w tańcu też naprawdę mają niesamowity w ogóle potencjał i wyniki, bo one też są mistrzyniami Polski, Europy, świata. Były w Chorwacji, tutaj były teraz potem w Polsce z różnych federacji. Więc to nie tylko ta sekcja aerialowa, ale również ta taneczna naprawdę odnosi fajne sukcesy.
Ale
więc
wiesz, też nie można mówić, że to tak tradycyjnie po prostu Kalisz takim był, tym
nie,
centrum, tym zagłębiem.
Absolutnie. Ja wiem. I tak, my stworzyliśmy system, który działa po prostu i ja nie będę ukrywać, że tam nie jest mnóstwo pracy, bo ja potrafię naprawdę z dziewczynami spotykać się przed szkołą, potrafię, jak idą na 11, to potrafię z nimi o 9 wejść na salę, żeby jeszcze coś tam przetrenować. Potrafimy spotykać się w weekendy, soboty, niedziele, święta i jak tylko jest wolne, to jest wolne, bo sala jest wolna, wchodzimy i ćwiczymy, także tam nie ma marudzenia, że albo jest, nie wiem, 22 czy 23 grudnia, jak potrzeba, bo są za chwilę zawody, no to potrzeba wejść i się spotkać na tą chwilę i przetańczyć ten układ, czy go gdzieś tam poprawić. Więc mówię, to jest mnóstwo wyrzeczeń, których z boku wiem, że nikt nie, może nie tyle, że nikt, ale no wiele rzeczy jest po prostu niedostrzeganych, że widzi się tą wisienkę na torcie, że pojechały, zdobyły, przywiozły, super, ale że tam były jakieś mini kontuzje, zwątpienia, nie wiem, zerwana skóra z rąk, w ogóle siniaki w pewnym momencie dziewczyny, pamiętam, jak się przygotowywały na pierwszy Puchar Świata, to miały takie siniaki, że rysowały sobie buźki i nadawały im imiona, bo już był takich wielkości, że tam naprawdę można było. No mówię, to są historie, które zostaną z nami na długo i myślę, że na zawsze. I ja przede wszystkim, bo to był chyba mój kompleks, że ja z tego małego miasta miałam małe możliwości. I ja bym naprawdę chciała, żeby te dziewczyny nie czuły, że to miasto je ogranicza. Żeby czuły, że to wszystko jest realne, że to jest wszystko w zasięgu ręki, że jeżeli mocno na coś pracujesz i coś bardzo chcesz i dążysz i tam pokładasz jakby swój czas i masz osobę, która ci jeszcze w tym pomoże, to ty jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Nie ma limitu. Jak jest sufit, to go przesuniemy. I ja wychodzę z tego założenia, że po prostu te dzieciaki, żeby po prostu się rozwijały, robiły swoje i później po prostu miały fantastyczne wspomnienia w dorosłym życiu i szły dalej, bo mówię, co one z tym zrobią i która tak naprawdę gdzie będzie w przyszłości. Ja nie mam bladego pojęcia, ale wiem, że to będą naprawdę fajne i wartościowe osoby, bo widzę, jak sobie w tym momencie już radzą na tej drodze po tych 2 latach i widzę, jak im się zmienił system myślenia. My nie mamy porażki. Ja wiem, że to tak brzmi tendencyjnie, że nie ma porażki, tylko jest droga, ale ja wiem, że one naprawdę w to wierzą. Bo one potrafią mi, nie wiem, po werdykcie, gdzie faktycznie na przykład ktoś nie stanie na podium, przychodzi do mnie dziewczyna od razu i mówi, dobra, proszę pani Martyno, to my wchodzimy na salę, bo jest do poprawy to trzeba tam, nie wiem, tam mi nie wyszło, to musimy to zmienić i następny zawód już się szykujemy. Także one naprawdę nie traktują brak podium jako porażki, tylko jako coś, co daje jakiś punkt wyjścia do myślenia i do zmian. To jest super. Ja uważam, że to jest naprawdę świetna ich robota i moja. I moja tutaj nie będę udawać, że nie. Że to tak wygląda. I ja jestem z nich strasznie dumna. One po prostu idą po swoje.
Super mocna. Martyna Grandeberg-Buczkowska z nie tak małego kalisza, ale która pokazuje, że nie ma granic i ograniczenia są tylko w naszej głowie. Bardzo dziękuję tobie, że przyjechałaś do Poznania specjalnie na tą rozmowę. Ja jestem zaszczycona.
Ja również jestem zaszczycona. Byłam trochę szokowana, że tak powiem, tym faktycznie, że to ja jestem zaproszona i musiałam sobie przetrawić. Mówię, okej, dobra. Martyna, chyba zaczynasz być rozpoznawalna.
Sukces już dawno.
Tak, mówię, weź to na klatę. Także dziękuję ci również bardzo, że w ogóle miałam taką możliwość i myślę, że tą rozmowę też będę pamiętać na długie, długie lata, bo to jest taki mój pierwszy faktycznie występ w radiu.
Jestem przekonana, że nie ostatni.
Super mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.